Jeszcze raz serdecznie witam wszystkich zgromadzonych, zwłaszcza tych, których nie miałem okazji przywitać 40 minut temu, gdy rozpoczynaliśmy nabożeństwo. Od jakiegoś czasu rozważam z wami list apostoła Piotra. Pierwszy z apostoła Piotra jest już za nami. Dzisiaj rozpoczniemy drugi rozdział drugiego listu apostoła Piotra, a jeszcze zostanie nam w takiej trylogii list Judy, który ten list jest bardzo podobny swoim charakterem i też przesłaniem do drugiego listu apostoła Piotra. I przyznam się, że trafia nam się dzisiaj bardzo ciekawy fragment z Pisma Świętego na rozpoczęcie nowego roku, ponieważ w tym fragmencie, który za chwilę przeczytamy, znajdują się słowa ostrzeżenia, które zdecydowanie warto wziąć pod uwagę i to w takim wymiarze długoterminowym, niekoniecznie tak do zrobienia czegoś raz i zrobione, tylko w perspektywie na nasze życie. Słowa apostoła Piotra znajdujące się na początku drugiego rozdziału, jego drugiego listu, nie spodobałyby się wielu nam współczesnym ludziom, bo oceniliby je jako dzielące, osądzające, nietolerancyjne, mowę nienawiści i co tam dzisiaj jeszcze jest popularnego, żeby zarzucić adwersarzowi, żeby nie miał jak się obronić. Przeczytamy za chwilę o fałszywych nauczycielach, którzy przemycają zgubne nauki, dosłownie herezje, ponieważ Bóg nie liczy się dla nich tak bardzo, jak ich własne pragnienia. Co gorsza, jak przeczytamy, udaje im się pociągnąć za sobą wielu ludzi. I w ten sposób Ewangelia jest w pogardzie. Dlatego musimy znać Pismo Święte, musimy znać Bożą prawdę, by umieć rozpoznać przekręconą naukę. Jeśli nie znamy dobrze Pisma Świętego, to wystarczy, że ktoś ma zdolności takie oratorskie, potrafi płynnie, z przekonaniem mówić i możemy przyjąć wszystko, co powie, bo brzmi to dobrze. I myślę, że mamy takie doświadczenia, że słuchaliśmy kogoś, niekoniecznie z zakresu teologii, biblistyki, to mógł być lekarz, to mógł być polityk, to mógł być filozof, ktokolwiek i jak długo go słuchaliśmy, to wydawało nam się, że to wszystko ma sens. A później przyszła refleksja i stwierdziliśmy, to się kupy nie trzyma, mówiąc potocznie. Ale nie wystarczy tylko znać prawdę, ponieważ ta przekręcona prawda może być bardzo kusząca dla nas. Ona nam się może bardzo podobać, może znajdować w naszych sercach, w naszych myślach, w naszych pragnieniach dobrego słuchacza. I mimo, że wiemy, co jest słuszne, wiemy, co jest prawdą, to i tak możemy pójść za czymś, co jest wypaczone, co zresztą nie dotyczy tylko i wyłącznie spraw światopoglądowych, bo ludzie dobrze wiedzą, że alkohol jest zły, że narkotyki są złe, że zdrada małżeńska jest zła. Wiedzą o tym bardzo dobrze, a jednak gdy padnie to na podatny grunt, ludzie za tym idą. Jeszcze oszukując się, że gdybym tylko chciał, to bym tego nie robił, to bym z tego rezygnował, ale w tym momencie tego po prostu tak bardzo chcę. I wtedy Piotr mówi, że gdy taka przekręcona nauka, ale już związana z treściami biblijnymi, pociąga nas, kusi nas, to mamy sobie właśnie przypomnieć drugi Piotra, drugi rozdział. Dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie krytykowanie nie jest mile widziane, ponieważ liczy się tolerancja, liczy się akceptacja, liczy się afirmacja różnorodności. Każdy ma prawo do swego, każdy ma prawo uważać, myśleć, postępować tak, jak na to ma ochotę, jak długo kogoś drugiego nie krzywdzi lub bardzo nie krzywdzi. Tylko, że to nie jest biblijne podejście do prawdy, ponieważ prawda nie jest względna. To nie jest tak, że każdy ma swoją prawdę i ta prawda jest prawdą. Prawda jest jedna, mamy ją poznać, mamy ją stosować, mamy według niej żyć. Więc co robić? Owszem, czasami jest to kwestia charakteru. Są ludzie, którzy z natury nie lubią konfrontacji, z natury są łagodni, spolegliwi i nawet gdy słyszą coś, co włącza im czerwoną kontrolkę, to raczej wolą na przykład poszukać czegoś pomimo wszystko pozytywnego. tak, tak, ja wiem, że to nie jest mądre, ja wiem, że to nie, ale przynajmniej coś tam dobrze powiedział, albo tylko się odwrócić i odejść. Ale my mamy walczyć o prawdę, ponieważ to prawda prowadzi do wolności i to prawda prowadzi do zbawienia i do ratunku. Popatrzmy proszę na pierwszych 10 wersetów drugiego rozdziału. Apostoł Piotr, kończąc pierwszy rozdział, mówił o objawieniu Bożym, które Bóg daje, o tym, że proroctwa przychodzą i nie można od tak sobie dowolnie je wykładać, ale że nad tym czuwa Bóg, bo to On nam daje swoje objawione słowo. I przechodząc do drugiego rozdziału mówi, znaleźli się jednak, i nawiązuje do Starego Testamentu, wśród ludu tego Starego Testamentu fałszywi prorocy. Jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele. Co zresztą ciekawe, od razu na samym początku porównanie proroka w Starym Testamencie i nauczyciela w Nowym Testamencie. Nie mówi, byli prorocy w Starym Testamencie i będą prorocy w Nowym Testamencie, mówi nauczyciele, ponieważ zadaniem proroka było przekazywanie Bożego Słowa, zadaniem nauczyciela jest wierne przekazywanie Bożego Słowa. Natomiast on mówi, znajdą się pośród was fałszywi nauczyciele, którzy będą zgubne nauki, wyrzekając się Pana, który ich odkupił i sprowadzą na siebie szybką zgubę. A wielu będzie naśladować ich bezwstyd. Z ich powodu droga prawdy zostanie zbezczeszczona. W zachłanności wymyślnymi słowami was pozyskają. Na nich wyrok od dawna już zapadł, a zagłada ich nie śpi. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strącił ich do tartaru czy do piekła i wydał więzom mroku, aby byli strzeżeni na sąd, jeśli dawnego świata nie oszczędził, ale jako ósmego ocalił Noego, głosiciela sprawiedliwości, gdy zesłał potop na świat bezbożnych, jeśli miasta Sodomę i Gomorę obrócił w popiół i skazał na zagładę, dając przykład tego, co może spotkać bezbożnych, jeśli zachował sprawiedliwego Lota, udręczonego rozwiązłym postępowaniem występnych, ten sprawiedliwy bowiem, który mieszkał wśród nich, patrząc i słuchając, dręczył dzień po dniu swoją sprawiedliwą duszę ich nieprawymi czynami, to wie Pan, jak ocalić pobożnych od doświadczenia, a niesprawiedliwych zachować na dzień sądu, aby ich ukarać. Przede wszystkim zaś tych, którzy ulegają bezwstydnym pożądliwościom ciała i gardzą autorytetem, władzą, zwierzchnością. To jest nasz dzisiejszy fragment. A ja zacznę może trochę bardziej artystycznie. Jesienią 1855 roku, w czasach, gdy poglądy na naturę biblijnego autorytetu i na temat ludzkiej wolności ewoluowały i podlegały zmianom, holenderski artysta, malarz Vincent van Gogh, szalenie utalentowany, ale też taki trochę udręczony artysta, ukończył kolejny obraz z serii Martwa natura. Tej martwej natury, to on się namalował kilkanaście czy kilkadziesiąt rozmaitych. Jedną z nich, właśnie jesienią 55 roku, była martwa natura z Biblią. Patrząc na ten jego obraz, który znajduje się w Amsterdamie, w muzeum, widzimy stół, a na nim otwartą Biblię, najprawdopodobniej Biblię jego ojca. Jego ojciec był pastorem kościoła reformowanego. Po prawej stronie Pisma Świętego znajduje się wypalony ogarek świecy na lichtarzu. Na pierwszym planie artysta namalował małą żółtą książeczkę. I napis na tej książeczce, dobrze zczytanej, bo jej grzbiet już jest zniszczony, zachował się napis. Tytuł tej książki to Radość życia Emila Zoli. I umieszczając wypaloną świecę obok Biblii i umieszczając je w tle, Van Gogh mówi nam, że czas chodzenia po tym świecie dzięki oświeceniu Ducha Świętego, który mówi do nas przez Słowo Boże, świeci nam w życiu przez Jego Słowo, już minął. Autorytet biblijny już nie obowiązuje. Ludzie są prowadzeni przez inne, mniejsze światła. Nawet płomienny żółty kolor jest teraz zarezerwowany dla świecy, dla książeczki, dla książki Radość Życia, nie dla świecy, nie dla Bożego Słowa, ponieważ nowym dążeniem ludzkości jest to, co przynosi im radość życia. Radość Życia Emilia Zoli opowiada nam historię Pauliny, która zostaje sierotą i jest przygarnięta przez swoich krewnych i żyje jej się tam źle. Majątek, który odziedziczyła po rodzicach, jest rozkradany przez właśnie tych krewnych. Jej miłość od niej odchodzi. Jest jej w ogóle w życiu strasznie źle, ale ona z natury, z charakteru jest osobą pogodną, radosną, pozytywną. Pomimo tego wszystkiego zła, które ją w życiu spotyka, co jest znamienne, jest osobą wyraźnie mówiącą, że jest niewierząca. Jest niewierząca, ale ma radość z życia. Natomiast na pytanie, skąd bierze tą radość, jej odpowiedź jest, bo tak trzeba. Bo nie ma żadnego głębszego fundamentu, po prostu jest pogodna i tak trzeba żyć i tyle. Więc jest to ta zmiana naturalizmu, jest to też zmiana w życiu Van Gogha, który nie jest tak wierzącą osobą jak jego ojciec i dalsze jego obrazy właściwie pokazują taki smutek i pustkę tego życia bez Boga. Co ciekawe, to co Van Gogh namalował w 1855 roku, Piotr, apostoł, zobrazował i wyraził wieki wcześniej. Starzejący się w momencie, kiedy spisuje swój drugi list, apostoł, żył w czasach, w których światło Słowa Bożego wydawało się być zagrożone zagaszeniem. Mówimy o pierwszym wieku istnienia Kościoła. A to dlatego, że im Kościół stawał się większy, im więcej ludzi przyłączało się do Kościoła, im Kościół stawał się popularniejszy, to coraz więcej ludzi w tym Kościele nie dbało o autorytet Pisma Świętego. Zaczynało to być kulturowe i pokoleniowe. Jest jakieś Pismo Święte, jest jakaś liturgia, jakieś rytuały, ale inne drogi, inne sposoby były bardziej pociągające, inne światło, czy światło innego rodzaju. I też nie inaczej jest dzisiaj i będzie tak aż do końca czasów. Niby Pismo Święte jest bestsellerem, jeśli chodzi o rynek wydawniczy. Żadna inna książka nie sprzedała się w takiej ilości kopii, w takiej ilości sztuk jak Pismo Święte. A jednak patrząc na nasze społeczeństwo, na naszą cywilizację, kto tak naprawdę poważnie podchodzi do Pisma Świętego? Kto nawet podejmie wysiłek, żeby ją całą przeczytać? Jednocześnie zapytam Ciebie tutaj na sali i w transmisji. Jeśli uznajesz i wyznajesz, że Pismo Święte jest najwyższym autorytetem, jest Bożym objawionym Słowem, to czy przynajmniej raz w życiu przeczytałeś je od deski do deski? Czy, to żaden szczyt w ogóle umiejętności, bo wielu niewierzących ludzi przeczytało Pismo Święte z powodów religijno-kulturoznawczych. Ale jeśli uznajesz Pismo Święte za najwyższy autorytet, czy jesteś wierny w codziennym spotykaniu się z Bogiem, w lekturze Jego Słowa i w modlitwie? Bo jeśli nie, to tylko ustami będziemy wyznawać, że Pismo Święte jest najwyższym autorytetem, natomiast nasza praktyka życia niczym nie będzie się różniła od ludzi niewierzących. Dla przypomnienia, w rozdziale pierwszym obserwowaliśmy, jak apostoł, używając języka tutaj, niech będzie artystycznego, maluje przed nami różne obrazy. Zobaczyliśmy wspaniały portret w tym fragmencie 16-21 Chrystusa żywego, przemienionego, jaśniejącego na górze przemienienia. Zaraz po tym Piotr pisze o doskonałym świetle, które daje Duch Święty przez swoje słowo. Wcześniej, w pierwszym rozdziale jeszcze, mogliśmy przyjrzeć się innemu obrazowi Piotra. Ten nawiązywał do jego własnego duchowego upadku wiele lat wcześniej, gdy jeszcze chodził za Panem Jezusem. Omawia on tam naturę wiary, a zwłaszcza cechy takiej wzrastającej wiary, potrzebnej, by dobrze zakończyć życie wiary. To fragment od 3-11. I obydwa te wątki pojawiają się w kontekście tego, że Piotr jest świadomy, że jego życie dobiega końca. Nie może już spotkać się z dużą ilością ludzi, nie może obejść, chociaż on nigdy aż tak nie obchodził kościoła jak apostoł Paweł, więc pisze list, w którym się żegna, ale w którym też mu zależy, żeby ci, którzy zostaną przy życiu i kolejne pokolenia, żyli wiernie z nauką apostolską, żyli wiernie zgodnie z Pismem Świętym i żeby to życie ich wiary się rozwijało, żeby dobrze je zakończyli. I wyrazistość tych obrazów z pierwszego rozdziału uczy nas dwóch rzeczy. Po pierwsze, jeśli chcemy wraz z Piotrem wejść do wieczności, jak on sam mówi w 11 rozdziale pierwszego rozdziału, do Królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, to nasza wiara musi wzrastać. Nasza wiara musi wzrastać. Jeśli popatrzysz na swoje życie pół roku temu, popatrzysz na swoje życie rok temu, popatrzysz na swoje życie 5 lat temu i dzisiaj musi być różnica. I to nie taka różnica, że wtedy byłem niewierzący, a dzisiaj jestem wierzący, tylko że moja wiara wzrasta. Moje życie, moje oddanie, moja miłość, moje poddanie Bożemu prowadzeniu wzrasta. To po pierwsze, a po drugie, że mamy podążać drogą apostolską. Ten depozyt wiary, który Bóg chciał nam przekazać, mamy w Piśmie Świętym, mamy u proroków Starego Testamentu, mamy u apostołów Nowego Testamentu i za tym mamy podążać. Mając to na uwadze, jeśli chodzi o pierwszy rozdział, to możemy teraz wejść do drugiej sali, do drugiego rozdziału i obrazy, które apostoł Piotr maluje nam w drugim rozdziale, są całkowicie inne, bo tutaj apostoł wprowadza nas do takiej galerii kontrastów. W pierwszym rozdziale mówił nam o tym, co robić, żeby dobrze skończyć to nasze życie w wierze. Tutaj przypomina nam, że nie wszyscy dobrze kończą. Spotykamy ogromną rzeszę ludzi, którzy poszli inną drogą i jeszcze w dodatku zachęcali innych, żeby robili to samo. Bo ludzkość w taki podstawowy sposób dzieli się na dwie grupy, z których każda zmierza w przeciwnym kierunku. Pierwsza, prowadzona przez proroków i apostołów, uzupełnia swoją wiarę dobrymi rzeczami, cnotami, jak czytaliśmy w pierwszym rozdziale, i trzyma się wiernie Bożego Słowa. Druga grupa, to jest ta, o której czytamy w pierwszych 3 wersetach drugiego rozdziału, znaleźli się też wśród ludu fałszywi prorocy, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą zgubne nauki lub przemycą zgubne nauki, wyrzekając się tego, który ich odkupił i sprowadzą na siebie szybką zgubę, a wielu będzie naśladować ich bezwstyd. Z ich powodu droga prawdy zostanie zbezczeszczona. Zachłanności wymyślnymi słowami was, adresaci listu, pozyskają. Na nich wyrok od dawna już zapadł, a zagłada ich nie śpi. Te dwa obrazy namalowane są na zupełnie innych zasadach. W centrum uwagi mamy teraz fałszywych proroków i nauczycieli, natomiast wierni naśladowcy na chwilę schodzą z pola widzenia. Dobre cechy, te cnoty są usunięte, a ich miejsce zajmują zmysłowość i chciwość. Piękno Królestwa Pana Jezusa zostaje zamienione na potępienie czy wymienione na potępienie i zniszczenie. I z całego tego fragmentu, który czytaliśmy na początku, wieje grozą i zapowiedzią Bożego sądu. Taki jest początek drugiego rozdziału. W pierwszych 10 wersetach tego rozdziału mamy 3 portrety tych, którzy nie kończą dobrze. I w każdym z nich na pierwszym planie widać Boży sąd. W wersetach 4-9... I to jest jedno długie zdanie. Mamy 3 obrazy, które łączą się w taki tryptyk. One są ze sobą zestawione. W zamyśle Piotra one miały wisieć razem. Świadczą o tym choćby spójniki jeśli, które oddzielają te obrazy w wersecie 4, 5 i 6. Co ważne, jak wkrótce się przekonamy, Piotr do kontrastu ludzi, którzy odstąpili od Boga, którzy idą ku zagładzie, maluje również tych, którzy dobrze kończą. I kiedy jeszcze do tego dodamy ale w wersecie 5 i spójnik jeśli w wersecie 7 i wreszcie to w wersecie 9, Piotr pokaże nam, że nawet w przerażającej galerii ludzi, którzy idą na potępienie, nad którymi rozlał się Boży sąd, Bóg wie, jak ratować swoich, każąc jednocześnie tych, którzy odwrócili się od Niego. I tak jak to było w czasach starożytnych, tak jak to było prawdą za czasów apostoła Piotra, tak jest to prawdą również dla nas, żyjących u końca czasów. Piotr w swoim drugim liście w głównej mierze walczy z poglądem promowanym jemu współcześnie żyjącym, że nadchodzący Boży sąd jest tylko mitem, że jest to nieprawidłowe odczytanie Pisma Świętego. Że owszem, Pismo mówi o sądzie, ale tak naprawdę nie chodzi o sąd. Że to tylko taki bardziej straszak. Że to taka przenośnia, taka hiperbola, ale tak naprawdę Bóg jest zbyt dobry i zbyt kochający, żeby mógł sprowadzić sąd. I prawie 2000 lat minęło od czasu, kiedy Piotr napisał swój drugi list, a nic się nie zmieniło. Pogląd o kochającym Bogu, który nikogo nie ukaże, bo miłość mu na to nie pozwoli, ma się dzisiaj bardzo dobrze. I nazywa się na przykład uniwersalizmem, że koniec końców wszyscy ludzie będą uratowani, a ostatni, który wejdzie do wieczności z Bogiem, będzie diabeł. Bo Bóg jest Bogiem miłości i nie mógłby patrzeć, że Jego stworzenie jest na wieki od Niego oddzielone. To jest akurat temat, z którym zmaga się Piotr, właściwie Kościół za czasów odchodzącego apostoła Piotra. Tematu, z którym Kościół zmaga się jako nieprawidłowe odczytanie Pisma Świętego, w naszych czasach jest o wiele więcej. Dlatego na samym początku mówiłem, musimy znać prawdę, żeby słuchając czasami bardzo ładnie przedstawionych, niewłaściwych, niepoprawnych nauk, żebyśmy byli w stanie je wychwycić. Piotr u końca swojego życia maluje te trzy portrety, które mają na celu zakomunikowanie, skąd w ogóle mogło przyjść komuś do głowy, że Bóg nigdy nikogo nie osądzi. Przecież narracja biblijna jest pełna wydarzeń historycznych, które potwierdzają coś przeciwnego. Bóg zawsze osądzał tych, którzy nieśli za Jego słowem. Dlatego też nie jest zaskoczeniem, że te trzy obrazy, które mamy w drugim rozdziale, mają za temat wydarzenia zaczerpnięte z Pisma Świętego. Tematyka tej kolekcji, tego tryptyku obejmuje anioły, świat starożytny i niemoralne miasta. W wersecie 4 widzimy przerażający los upadłych aniołów. Tych, którzy kiedyś byli częścią niebiańskich zastępów. Ich dosięga Boży sąd. I w tym obrazie chyba najbardziej przerażające jest to, że do piekła, do Tartaru zostali zesłani ci, którzy osobiście doświadczyli bliskości, chwały, piękna Bożego majestatu. Oni nie wiedzieli o tym ze słyszenia. Oni nie zaufali temu przez wiarę. Oni mieli tą bliską, osobistą społeczność z Bogiem, a jednak się zbuntowali, odwrócili. Istoty o wiele doskonalsze od nas, przebywające w o wiele większej chwale niż my, a jednak odwrócili się. A jednak pragnienie samodzielności, autonomii, niebycia pod suwerennym panowaniem Boga spowodowało, że zgrzeszyli, jak czytamy. Trudno jest nam ocenić, czy apostoł Piotr mówi o tym pierwotnym upadku aniołów jeszcze przed stworzeniem naszego świata, czy też mówi o tym z pierwszych wersetów 6 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Tam czytamy, że synowie Boży, i tak czasami Biblia nazywa anioły. To jest w ogóle ciekawe, bo możemy mówić anioły i możemy mówić aniołów, bo trudno mówić o płci tych istot. Więc czasami pojawiają się anioły, aniołowie, aniołów. Tam synowie Boży przekroczyli granice wyznaczone im przez Boga i zbliżali się do kobiet, by zaspokajać swoje żądze, zdumiewające. I jeśli to miał apostoł Paweł na myśli, to byłoby to spójne z tym, co czytamy w liście Judy, o którym wspomniałem na początku. Tak czy owak, czy to był pierwotny, czy to był ten drugi, o tych wydarzeniach stosunkowo mało wiemy. Bóg uznał, że to nie jest coś, co powinno zajmować nam nasze myśli, emocje, dociekania. To się wydarzyło, źle się wydarzyło. Wiemy o tym, że tak się wydarzyło, jaka jest geneza szatana i demonów, że to był bunt przeciwko Bogu, ale w sumie nic więcej, czy za dużo więcej nie wiemy. Natomiast przesłanie jest bardzo jasne, bo widzimy, do czego prowadzi chęć bycia niezależnym od Boga, bycia autonomicznym, niezależnym. Coś, co jest bardzo promowane również w naszej kulturze. Być niezależnym, być samodzielnym, samowystarczalnym. Umiesz liczyć, licz na siebie. Nikomu niczego nie zawdzięczaj, nie bądź dłużny. Sam jesteś dla siebie Panem. I że to prowadzi, poprowadziło anioły do wiecznego oddzielenia od Boga w piekle. I jeśli kusiłaby nas ułuda niezależności od Boga, że rzeczywiście my możemy być niezależni od Boga, który nas stworzył, który nas podtrzymuje w istnieniu, który każdą sekundę naszego życia ma w swoim ręku, bo inaczej byśmy w ogóle nie istnieli, dlatego mówię ułuda. Gdyby ta ułuda niezależności również powodowana była tym, że wiemy, że On jest łaskawy, że nie rzuca gromów z jasnego nieba w momencie, kiedy świadomie zgrzeszę, bo nie rzuca gromów z jasnego nieba, kiedy świadomie grzeszymy, ponieważ ani nie miałby kto do was tutaj mówić, ani nie miałby kto słuchać, gdyby Bóg w ten sposób postępował, że za każdym razem, gdy świadomie grzeszymy, spada na nas grom z jasnego nieba, bo nas wtedy nie ma. Jeśli ta ułuda, że jestem bezpieczny, bo jestem wierzący, miałaby nas prowadzić do tego, że mogę sobie żyć po swojemu, bo jestem w sumie niezależny, to Piotr mówi, nie popełnijmy błędu aniołów. Kiedy jesteś kuszony przez współczesny indywidualizm, skupienie się na sobie, na powodzeniu, dostatku, zdrowiu, być lubianym, ładnym, cokolwiek, Piotr mówi, przypomnij sobie, co spotkało anioły i zmień kierunek. Nawróć się i trzymaj się nauki apostołów. To jest pierwsza lekcja z tego fragmentu, czy z tego tryptyku. Drugą mamy w wersecie 5, popatrzmy. I mamy tam świat starożytny, a obraz to odstępstwo. Ten drugi obraz przedstawia wydarzenia dawnego świata, jak czytamy w wersecie 5. Jeśli dawnego świata nie oszczędził. Po aniołach Piotr przypomina Boży sąd, jaki miał miejsce w czasach Noego. W tamtych czasach ludzie jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili i oddawali się radości życia. Aż było za późno. Aż Bóg zesłał na świat potop i cały zepsuty grzechem świat uległ zagładzie. Piotr jeszcze raz w drugim liście odwoła się do tego wydarzenia w 3 rozdziale, więc teraz tylko krótko. Tam powie, że tak jak kiedyś Bóg dokonał zagłady świata przez wodę, tak pod koniec czasów dokona jeszcze raz zagłady, ale tym razem przez ogień. Charakterystykę tego dawnego świata znajdujemy w pierwszej księdze Mojżeszowej w 6 rozdziale, w 5 wersecie. Zresztą słyszeliśmy też o tym niedawno w cyklu kazań, które ma Travis. Pan zaś widział, że podłość ludzi na ziemi jest wielka, uwaga, i że wszystkie ich zamiary ciągle były złe. Aż trudno nam sobie wyobrazić taki świat. W naszym świecie również jest bardzo wiele zła. Ale chyba nie powiedzielibyśmy, że żyjemy w kraju, gdzie podłość ludzi jest tak wielka, że wszystkie zamiary ludzi ciągle są złe. Być może jest to zasługa tego, że żyjemy ciągle jeszcze w pewnej ramie moralności i nawyków chrześcijańskich. Nawet jeśli one są już postchrześcijańskie, to jednak są pewne kanony zachowania i da się jakoś żyć. Tam się nie dało żyć. Dlatego Bóg zesłał potop. W tym obrazie jest promyk nadziei. To portrety uratowanego Noego i jego 7 najbliższych, czyli żony, 3 synów i ich żony razem 8 osób. Ale Bóg jest sprawiedliwym sędzią i nikomu grzech nie uchodzi płazem. Co więcej, w pierwszym liście swoim Piotr w 4 rozdziale napisał: czas bowiem już, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jaki koniec będzie tych, którzy nie są posłuszni dobrej nowinie Boga. A jeśli sprawiedliwy z trudem będzie uratowany, to co się stanie z bezbożnym i grzesznym? I to jest druga lekcja z tego fragmentu. Bóg to nie jest pluszowy miś. Bóg jest święty i sprawiedliwy. Czytamy o nim w liście do Hebrajczyków, że jest ogniem trawiącym, ogniem pochłaniającym, jak potężny pożar, który na swojej drodze pali wszystko doszczętnie. Nie zostaje nic żywego, nie zostaje nic, co wyglądałoby tak samo, zanim ten ogień tam przeszedł. Że jest strasznie wpaść w ręce Boga żywego. To jest biblijny obraz świętego Boga, nie pluszowy miś. Nie ten, który będzie głaskał i mówił, ach, wiesz, ja wiem, że jesteś niedoskonały, ja wiem, że masz wadę charakteru. No kto nie ma? No wszyscy ludzie mają. Bóg jest świętym, sprawiedliwym Bogiem. Trzecia lekcja znajduje się w wersecie 6. W ogóle Piotr szybko przechodzi z ilustracji do ilustracji. Zanim dobrze się przyjrzymy jednemu obrazowi, to już pojawia się kolejny. Trzeci obraz to historia dwóch niemoralnych miast. Jest to obraz rozwiązłości, niemoralności. Pełny opis zniszczenia Sodomy i Gomory również mamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 18 i 19 tych dwóch rozdziałach i opowiada nam o jednej z najbardziej przerażających wydarzeń, jakie kiedykolwiek miały miejsce. W nocy, kiedy aniołowie zagłady przyszli do domu Lota i powiedzieli mu, że Bóg nadchodzi, aby osądzić miasto, nic nie wskazuje na to w tekście, żeby Lot podejrzewał, że ci przybysze są kimś więcej niż zwykłymi podróżującymi, którzy przemierzają okolice i akurat przechodzą przez miasto, że są kimś więcej niż normalnymi ludźmi. Mimo to w swojej prawości bierze ich do siebie na noc, żeby uchronić ich przed krzywdą i gwałtem mieszkańców Sodomy. I to też niedawno czytaliśmy, słyszeliśmy, że całe miasto zeszło się pod domem Lota, bo mieli ochotę poigrać sobie seksualnie z tymi gośćmi Lota. Ta lekcja dotyczy szczególnie miasta, mieszkańców dużych miast, tak jak naszego. Gdy widzimy nieprzyzwoite miasto, wypełnione pogonią za przyjemnościami, rozwiązłością, samozadowoleniem. Pamiętajmy, że nieprzyzwoitość i niemoralność, ci wierni towarzysze bogactwa, dawno temu sprowadzili na siebie Boży sąd. Bogactwo, dobrobyt w życiu codziennym, nieprzejmowanie się bytem wydobywa z człowieka to, co złe. Dlatego, że czuje się już całkowicie niezależny. Sam sobie jest panem z pieniędzmi, które ma na koncie, z możliwościami, z tą ułudą, że może wszystko. I coś w tym jest, że tam, gdzie jest dobrobyt, tam jest pogłębiająca się niemoralność i nieprzyzwoitość. Cóż za mocne przypomnienie i otrzeźwienie dla tych z nas, w których sercach Bóg włożył pragnienie, żeby żyć dla Niego i Jemu się podobać. Bóg włożył to pragnienie, ponieważ my sami takiego pragnienia w naszym sercu nie jesteśmy w stanie wzbudzić. I jeśli wracalibyśmy do zaspokajania pragnień rodem z tego świata, pokazujemy jedynie, że nie mamy nad nimi władzy. Ale kiedy zaczniemy już myśleć, że nasze zachowanie nie ma żadnych konsekwencji, że Bóg jest miłością i tylko miłością, że nic złego nam się nie może przydarzyć, bo Pan Jezus umarł na krzyżu, to nie tylko oszukujemy się, ale grozi nam, że staniemy się odbiorcami Bożego, sprawiedliwego sądu. I jeśli ktoś myśli, że Bóg nie wylewa swojego gniewu na odstępczy Kościół, to znaczy, że nie zna ani Biblii, ani historii Kościoła. Już Piotr mówił, że od samego początku Bóg zaczyna sąd w swoim Kościele, żeby był czysty, żeby był wierny i oddany. Tak Piotr kończy malować portrety tych, którzy nie kończą dobrze, żebyśmy się mieli na ich podstawie czego nauczyć. Na szczęście to nie wszystko, co namalował w naszym fragmencie. Mamy jeszcze trzy wzmianki o sprawiedliwej łasce Bożej. I w tych trzech portretach są ukryte niespodzianki. Trochę jakby w tle Piotr umieszcza wstawki o ludziach, którzy zostali wyratowani, wyrwani, czy wydobyci z samego środka zagłady. Skoro zostali uratowani, skoro zostali wyrwani, wydobyci, to jest również nadzieja dla nas na dobre zakończenie. W dwóch obrazach widzimy, że Bóg potrafi powołać ludzi do sprawiedliwości. W piątym wersecie znajdujemy sprawiedliwego Noego i siedmiu innych uratowanych w dniu gniewu. W wersetach siódmym i ósmym znajdujemy Lota, trzykrotnie w tych fragmentach nazwany sprawiedliwym. Jest uratowany przed zagładą. Te wstawki przekazują sedno kontrastu w tych dziesięciu wersetach drugiego rozdziału. Bóg wie, jak uratować swoich, a także jak ukarać niegodziwych. Punktem kulminacyjnym naszego fragmentu są słowa z wersetów 9 i 10, upewniające nas, że prawda o Bożym ratunku odnosi się zarówno do przeszłości, ale też do wszystkich pobożnych przez cały czas. I kto o tym mówi? Czy kto to pisze? Pisze ten, który fatalnie upadł w swojej drodze wiary, w swojej drodze za Panem Jezusem. Ten, który trzykrotnie zaparł się swojego Pana. Ten, który odszedł od Niego ze wstydem. Ale też ten, który otrzymał przebaczenie i dobrze skończył. I teraz głosi, że my też możemy dobrze skończyć. Pomimo naszych niedoskonałości, pomimo, że nie wszystko nam tak wychodzi w życiu, abyśmy chcieli, to Bóg jest łaskawy i Bóg nas prowadzi. Zauważmy w wersecie 9, kto ratuje. Piotr nazywa go Panem. I nie jest to starożytne określenie, Jahwe, J-H-W-H. Jest to grecki termin używany w Nowym Testamencie w odniesieniu do Jezusa z Nazaretu. To jest ten, który nie tylko przyjdzie, żeby sądzić sprawiedliwie ten świat, ale to jest też ten, który już przyszedł, żeby ratować, żeby zbawić tych, którzy zawołają do Niego z wiarą. Dzięki Jego łasce i w Jego mocy możemy każdego dnia znajdować sposoby na to, żeby wzrastać w naszej wierze i siłę, żeby iść drogą apostolską. Stojąc na progu ciągle jeszcze nowego roku, powtórzę, musimy znać Pismo Święte. Musimy znać Bożą prawdę, żeby umieć wyłapać przekręconą naukę. To jest odpowiedzialność każdego z nas z osobna przed Bogiem i każdego z nas z osobna w społeczności, w Kościele, że poznajemy Boże Słowo i jesteśmy w stanie wychwycić, że coś w tej nauce, coś w tym poglądzie, coś w tym pomyśle, chociaż brzmi ciekawie, nowatorsko, inaczej, wydaje się, że nawet ma sens, a jednak coś się nie zgadza. Skąd mam wiedzieć, czy się zgadza, czy się nie zgadza? Tylko wtedy, kiedy znam dobrze Pismo Święte, kiedy znam Bożą prawdę. Ale ja mogę znać Bożą prawdę, a ciągle ta przekręcona prawda może mnie pociągać, może mnie kusić. Wtedy możemy przypomnieć sobie 2 Piotra, 2 rozdział, pierwszych 10 wersetów. Co spotkało anioły, Boże święte istoty, żyjące w Bożej chwale, patrzące w Bożą świętą twarz, służące, śpiewające, cieszące się Jego obecnością, które odwróciły się od Niego, bo chciały być niezależne. Przypomnieć sobie dni za czasów Noego, kiedy ludzie tkwili w złym i było im dobrze. Przypomnieć sobie czasy Sodomy i Gomory, dużych miast, które żyły w dobrobycie, które żyły w skrajnej niemoralności. Żeby nas to otrzeźwiło. Ponieważ Bóg zaczyna swój sąd od Kościoła. I może się okazać, że wcale nie jesteś osobą odrodzoną duchowo. Że przez jakiś okres swojego życia podobała ci się Ewangelia, zbawienie z łaski, przez wiarę, nie muszę nic zrobić, Bóg zapłacił. Ale właśnie kiedy przyjdzie zwodnicza nauka, która znajdzie podatny grunt w twoim sercu, coś, co będzie atrakcyjne i połechce cię gdzieś tam głęboko, że pójdziesz za tym, nie zważając na Bożą chwałę. Gardząc tym, co Chrystus dokonał na krzyżu, a co za chwilę będziemy wspominać, łamiąc chleb. Więc te trzy obrazy, ten tryptyk upadłych aniołów, sądu nad całą ziemią za czasów Noego, ognia z siarką, który spadł na Sodomę i Gomorę, jako obraz tragiczny Bożego sądu, żeby powstrzymał nas od tego, żeby folgować swoim słabościom. Ale żeby przypomnieć sobie, że Bóg jest świętym Bogiem, jest ogniem trawiącym, że straszną rzeczą jest wpaść w ręce Boga żywego, że to nie jest pluszowy miś, że jest kochającym Ojcem, jest Bogiem, który swojego Syna nie oszczędził, ale Go dał, żeby nas ratować. Ale tych, którzy odtrącą Chrystusa, którzy nie poddadzą swojego życia Jego panowaniu, spotka niechybny sąd. I oby nikogo z nas, ani mnie, ani ciebie, ten sąd nie spotkał. Bo ratunek jest w Jezusie Chrystusie. Skąd wiemy, że jesteśmy na właściwej drodze? Bo nasza wiara wzrasta. Bo dodajemy dobrych rzeczy, cnót do naszej wiary, bo widać ten wzrost, bo wiernie, konsekwentnie podążamy drogą apostolską. Trzymamy się Bożego Słowa. Trzymamy się biblijnej Bożej prawdy. Bo wtedy, kiedy upadamy, wyznajemy to, żałujemy tego, prosimy o Boże przebaczenie, o oczyszczenie więzi tej relacji między nami i o siłę, żebyśmy tego nie robili więcej. Dla Jego chwały. I widzimy, że On nas kształtuje. Widzimy, że tu przytnie, tam dołoży, tu wzmocni, tu potrząśnie, ponieważ kocha swój Kościół. Ponieważ kocha swoje córki, swoich synów. Pan Jezus zostawił nam ustanowienie pamiątki swojej śmierci, aby odnawiać, aby odświeżać w nas prawdę Ewangelii. Tego, że Bóg jest święty, a my jesteśmy nędznymi grzesznikami. I nawet nie wiemy, jak nędzni jesteśmy w naszej grzeszności, w naszych brakach, w naszej niedoskonałości. Może nam się wydawać, że już osiągamy jakieś szczyty albo udało nam się w jakiejś dziedzinie naszego życia naprawdę być doskonałymi. Nawet nie wiemy, jak wiele brakuje nam do Bożej doskonałości, dlatego potrzebujemy Ewangelii każdego dnia. Gdyby nie Pan Jezus, nic nie wyratowałoby nas od sprawiedliwego Bożego sądu. Ale dzisiaj, jeśli wyznajesz Jezusa Chrystusa twoim Panem, uchwyciłeś się wiarą z całej siły tego, że Jego śmierć na krzyżu jest twoim jedynym ratunkiem, ponieważ to jest jedyna spłata twojego długu przed Bogiem. Jest to jedyna śmierć, która mogła ciebie uratować. Jeśli to jest prawda, to masz przywilej i jesteś zaproszony, by wspominać Pana Jezusa w tym ustanowieniu. W ustanowieniu, o którym czytamy w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co też wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, który został wydany, wziął chleb i gdy podziękował Bogu, połamał i powiedział: to jest moje ciało za was wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pijecie na moją pamiątkę. Bo ilekroć jecie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana, dopóki On nie przyjdzie. Z tego powodu, kto by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pana. Niech więc człowiek samego siebie poddaje próbie i w ten sposób niech je z tego chleba i pije z tego kielicha. Kto bowiem je i pije, a nie zważa na ciało Pańskie, je i pije wyrok na siebie. W tym ustanowieniu, spożywając chleb, pijąc wino, wspominamy Jezusa Chrystusa, jedynego Bożego Syna, który na krzyżu swoje ciało dał przybić i zabić, i Jego krew została przelana, żeby dopełniło się przymierze, żeby nasze grzechy mogły być przebaczone. Jeśli wyznajesz Jezusa Chrystusa Twoim Panem, wyznajesz Go w sercu, wyznajesz swoim życiem, wyznałeś Go również poprzez chrzest lub właśnie jesteś w grupie, która przygotowuje się do chrztu, masz ten przywilej i jesteś zaproszony, żeby w ten sposób wspominać to przełomowe wydarzenie, bez którego Boży sąd niechybnie wisiałby nad każdym z nas. Powstańmy proszę do modlitwy. Boże kochany, chcemy podziękować Ci za to, że nie tylko dałeś nam życie, chciałeś, żebyśmy pojawili się na świecie, ale że wyszedłeś nam naprzeciw, że skonfrontowałeś nasze serce, nasze życie z Twoją świętością i widząc, jak cudownym i dobrym Bogiem jesteś, a jak grzeszne i zbuntowane jest nasze serce i życie. Boże, poprowadziłeś nas do opamiętania. Dziękuję Ci, że wydarzyło się to w moim życiu. Dziękuję Ci, że wydarzyło się to w życiu wielu tutaj obecnych, moich sióstr i braci. Ale też życzę, żeby, jeśli to się jeszcze nie wydarzyło, żebyś, Panie, w swojej łaskawości i dobroci, bo jak czytamy, to Twoja dobroć prowadzi człowieka do opamiętania, żebyś, Panie, doprowadził do opamiętania. I też w tym prosimy o naszych bliskich, rodziców, rodzeństwo, dzieci, znajomych, którzy do Ciebie nie należą. Boże, ratuj ich, bo tylko Ty możesz wyratować. A jeśli w swojej łaskawości chciałbyś użyć nas do tego, to Panie, żebyśmy byli gotowi i żebyśmy umieli wykorzystać te okazje, żeby opowiadać o największym szczęściu i błogosławieństwie w naszym życiu, gdy pod Twoim krzyżem, Panie Jezu, otrzymaliśmy przebaczenie grzechów. Panie, odświeżaj nasze serca, wzmacniaj to, co jest słabsze w nas. Boże, chcemy, żeby nasza wiara cały czas się rozwijała. Chcemy dodawać do niej dobre rzeczy i wiernie iść drogą apostolską. Wiernie iść przy Twoim Słowie, Tobie na chwałę. Amen.